poranna rozmowa w Radiu Gorzów. Bogdan Sadowski, dzień dobry. Nasz gość Tomasz Rafalski, radny Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta.
Dzień dobry.
Dzisiaj jednak mniej, zdecydowanie mniej o sprawach miejskich, a popolitykujemy, pozwoli pan. Na początek pytanie z kategorii ludzie gadają. To prawda, że przymierzany jest pan jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Senatu?
Nieprawda. Nic mi o tym nie wiadomo.
Czyli to
jeżeli
prawda.
Nastąpi taka nominacja, to się będę zastanawiał, ale na nic o tym nie wiem.
Ale wybory parlamentarne no jednak się zbliżają. W pana ocenie zaczęła się już kampania?
Myślę, że ta kampania trwa jeszcze od... Zaczęła się wtedy, kiedy była kampania do Europarlamentu i ona ma jakąś ciągłość, zresztą logiczną ciągłość. Ta przerwa między jednymi a drugimi wyborami jest krótka, więc tak, zgadza się, ona trwa w mniejszym, większym nasileniu, ale trwa.
Obserwuje pan zapewne te przedwyborcze układanki, kto z kim, a kto sam. Zacznijmy od Zjednoczonej Prawicy. Jedynki już znamy. Zaskoczony pan, czy zaskoczenia nie było?
Nie było żadnego zaskoczenia. Myślę, że to są bardzo dobre jedynki. Ja przyglądam oczywiście wszystkich polityków, naturalnie ze wszystkich jedynek nie znam, ale są to znane, uznane nazwiska, sporo kobiet, więc tutaj z tej strony ja nie mam żadnych jakby zastrzeżeń ani uwag.
No, w Lubuskim bez zmian Marek Ast.
No od wielu lat, od wielu wyborów i to się sprawdza, więc nie zmienia się konia, który wygrywa.
Ja nie wiem, czy pan słyszał, ale mówi się, że na lubuskiej liście Zjednoczonej Prawicy, ta, którą dopiero poznamy w całości, będzie ciasno od znanych, prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, choć nie tylko. No, ale to raczej chyba nie jest ból głowy i to nie jest zmartwienie.
No, nawet trudno tutaj cokolwiek skomentować. Zobaczymy, kto będzie, no, a kogo ma Prawo i Sprawiedliwość wystawiać na listy, jeśli nie działaczy, którzy są w Prawie i Sprawiedliwości od wielu lat, mają nazwiska już znane w mieście i w województwie, więc dlaczego miałoby wystawiać innych polityków?
No tak, tylko że głosy mogą się rozłożyć równomiernie i to może nie być tak, jak
to już powinno. Są układanki wyborcze sztabów. Myślę, że sztaby wiedzą, co robią.
Jaka to będzie kampania według pana? Merytoryczna, brudna, krzykliwa, po prostu jaka?
Naprawdę jeszcze w tej chwili trudno powiedzieć, jaki ona nabierze charakter tuż przed wyborami. Wiemy, że już ktoś zapowiedział wystawienie kolejnego filmu, premierę nowego filmu, który ma uderzyć także w jedną z opcji politycznych. No, domyślam się, że będzie podobna do innych. Czy ona będzie merytoryczna? No, trudno mi teraz, na pewno z naszej strony będzie. Na pewno już ta nasza konwencja ostatnia w Katowicach pokazała, że będzie. Ta ilość paneli, ekspertów i ustaleń oraz program pokazuje, że no, zresztą oraz ostatnie 4 lata rządów pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość nie składa obietnic, z których się wycofuje. Z drugiej strony słyszeliśmy także ostatnio program Platformy Obywatelskiej, ale dzień później już usłyszeliśmy, że o programie będziemy rozmawiać po wyborach.
No, co do wyniku wyborczego, to pana nie pytam, bo jedno jest pewne, albo ten powyborczy obraz będzie nacechowany polityką znaną z ostatnich 4 lat, czyli jak to mówi prezes Jarosław Kaczyński, będzie to dalsza naprawa, czy naprawa państwa, czy jak to powiedział ostatnio Grzegorz Schetyna, będzie to uzdrowienie państwa. Ale to poczekajmy do jesiennych wyborów. Zgodzi się pan też, że te zbliżające się wybory będą miały rekordową frekwencję, rekord w historii po 1989 roku, jeśli chodzi o wybory w Polsce.
No to jest trochę takie przewidywanie z fusu, bo ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego miały bardzo wysoką frekwencję, nikt się takowych nie spodziewał i wbrew pozorom wcale nie będzie łatwo utrzymać zainteresowanie elektoratów tak długo, tą ciągłą, napiętą tak jakby polityką, tym stanem przedwyborczym, więc niekoniecznie musi tak być, aczkolwiek mogą się zdarzyć pewne rzeczy jeszcze przed wyborami, które skłonią jeszcze większą ilość Polaków, więc ja tu wolałbym nie strzelać, na pewno już nie spadnie poniżej pewnego poziomu sprzed wielu lat, myślę, że będzie to dobry wynik.
Zdaje się, że 8 kampanii Zjednoczonej Prawicy będzie realizacja wszystkich punktów z tak zwanej piątki Kaczyńskiego, co zresztą się dzieje, a na przykład wczoraj rząd przyjął projekt obniżenia stawki PIT do 17% i ponad dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów. Słyszał pan o tym?
No oczywiście. No, jak ja już wcześniej powiedziałem, my nie obiecujemy, my realizujemy nasze obietnice.
Ustawa w sprawie ujawnienia majątków członków rodzin polityków powinna zostać według pana przyjęta?
Dla transparentności życia tutaj politycznego oraz społecznego jest to ciekawe i chyba jednak dobry pomysł, bo później jest wiele niedomówień, później jest wiele znaków zapytania. Politycy dzielą tuż przed wejściem do Sejmu, tuż przed złożeniem jawności jakby majątkowej swojej, oświadczenia jawności majątkowej dzielą. Później dziwne rzeczy się z tym dzieją. Może lepiej byłoby właśnie, żeby to było tak wszystko transparentnie, tak? I nie będzie żadnych niedomówień i pytań lub oskarżeń.
Ale uściślimy, powinna zostać przyjęta w kadencji jeszcze tego Sejmu?
No jak najlepiej. Myślę, że tak. Myślę, że dobrze by się zdarzyło, gdyby się jeszcze teraz zdarzyło.
Teraz takie pytanie retoryczne. Czy Polska jest chora? Zapytałem, bo pod hasłem uzdrowić Polskę odbyła się ostatnia konwencja Platformy Obywatelskiej.
Ale to dokładnie chyba jest pytanie do Platformy Obywatelskiej. Ja bym nigdy nie nazwał Polski, może nie nigdy, ale na pewno nie w tym momencie krajem chorym. Krajem chorym na wysoki wzrost gospodarczy jest, krajem z ciągle rosnącymi płacami, krajem o wysokim stopniu bezpieczeństwa i życia, krajem, w którym ludzie są coraz bardziej zadowoleni. W tej chwili jesteśmy, jeżeli chodzi o poziom zadowolenia, na 13. miejscu na świecie. To jest choroba? Jeżeli to jest choroba, to w takim razie jesteśmy chorzy.
No, lider Platformy przyznał, że błędem było podwyższenie wieku emerytalnego za rządów Platformy. I to takie, w pana ocenie, posypanie głowy popiołem, czy to takie puszczenie oka do wyborców?
Panie redaktorze, wie pan, jak mówi coś przewodniczący Schetyna, to ja nie wiem, czy on po południu nie powie coś zupełnie odwrotnego, tak jak było ostatnio to w przypadku związków partnerskich. Więc być może teraz posypie, później powie, że jednak to był dobry ruch. Powiem szczerze, że sam nie wiem, o co tak dokładnie chodzi w tym programie Platformy Obywatelskiej, bo co nóż się wycofują albo zmieniają swoje opinie na temat wielu spraw. Raz słyszymy, że 500+ jest dobrym programem, innym razem, że będą zmiany w 500+. Tutaj z kolei senator Sługocki powiedział, że to swojego rodzaju łapówka, więc powiem szczerze, to trudno cokolwiek tu komentować. Ja myślę, że już chyba nawet sam elektorat Platformy Obywatelskiej nie wie, co sądzić o niektórych sprawach.
Na tej ostatniej konwencji, o której wspomniałem, Grzegorz Schetyna powiedział, że programy socjalne, w tym program Rodzina 500+, będą utrzymane, bo jak to ujął, są potrzebne.
Ale ja absolutnie już nie ufam Grzegorzowi Schetynie ani jakby z Platformie Obywatelskiej, ponieważ wielokrotnie zdarzało się, mówili przecież też, że nie będzie podniesionego wieku emerytalnego. Wiek emerytalny został podniesiony, więc jeżeli w takich podstawowych i tak ważnych dla społeczeństwa decyzjach mówi się jedno, robi się zupełnie coś innego, no to traci się wiarygodność w polityce na wiele lat. Teraz właśnie te takie wypowiedzi, takie nie do końca jasne, rano jedno, po południu drugie, no to wskazują na to, że oni chyba do końca nie wiedzą, co chcą zrobić.
A jak pan odbiera te przedwyborcze układanki koalicyjne? No bo z jednej strony Zjednoczona Prawica, jak to się mówi, z złotego składu się nie zmienia, tego wygranego składu. Z drugiej strony Koalicja Obywatelska. Tutaj wiemy już dużo więcej, kto wejdzie w jej skład, chociaż niektóre karty nie zostały jeszcze odsłonięte. Jak pan postrzega to, co powiedział też Grzegorz Schetyna o tym bloku Koalicji Obywatelskiej, bo nazwał to takim konglomeratem z miejscem od konserwatystów do lewicy zarazem. To możliwe?
No nie, to nie jest możliwe. To można spełniać jakby program albo konserwatystów, albo lewicy, ponieważ są to absolutnie rozbieżne programy i rozbieżne zespoły idei, żebym tak to nazwał, więc nie wiem, co ma na myśli Grzegorz Schetyna, mówiąc, że to będzie miejsce i dla konserwatystów, i dla lewicy, skoro i konserwatyści, i lewica mają często przeciwstawne dokładnie pomysły na państwo, więc któryś zawsze pomysł na państwo musi być realizowany, ktoś musi z niego zrezygnować. Ja rozumiem, że to jest chyba najbardziej, co ich łączy, to jest tak zwany ten antypis i ta niechęć i chęć, a najbardziej to chęć zdobycia władzy, ale szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie współdziałania takiego tworu w przyszłości podczas rządzenia państwem, ponieważ jednak ideowo niesamowicie rozbiegają się ludzie, którzy są wewnątrz tej koalicji. Zresztą niejednokrotnie już, nie jeden już poseł Platformy, chociażby Obywatelskiej, rezygnował lub mówił o, chociażby Marek Biernacki bodajże, mówił o tym, że on z byłymi członkami PZPR razem w koalicji nie wyobraża sobie być.
A jak pan ocenia postawę Polskiego Stronnictwa Ludowego? Poczuli się tak mocni, że no, nie będą zasilać szeregów Koalicji Obywatelskiej?
Wbrew przeciwnie, oni się poczuli tak słabi, ponieważ zostali tak jakby połknięci w trakcie wyborów do Parlamentu Europejskiego i poczuli, że oni są w towarzystwie, którego nie akceptuje ich elektorat. Tylko, że to był taki ruch ze strony PSL-u, który odkrył ich rzeczywiste intencje. A ich rzeczywistą intencją jest tylko i wyłącznie władza. I niezależnie od tego, pod jakimi sztandarami pójdą, poszli. I to był ich błąd. Tylko, że teraz już jest nieco za późno. I wydaje mi się, że nikt też tego, mówiąc takim kolokwialnym językiem, nie łyknie.
W tych medialnych deklaracjach, w tym przekazie ludowców, bardzo mocno akcentowany jest powrót do tej linii konserwatywnej ugrupowania, do tradycji, do źródeł. Pytanie tylko, czy nie za późno. Ale jeszcze chciałem zapytać o SLD, bo też tutaj można odnieść takie wrażenie, że Sojusz ma problem ze swoją tożsamością, bo z jednej strony Sojusz nie chce tworzyć bloku lewicowego, no z drugiej strony wchodzi pod skrzydła Grzegorza Schetyny.
Nie uważam, że Sojusz ma problem z tożsamością, chyba bardziej Platforma, jeżeli nie ma żadnego problemu, żeby z partią postkomunistyczną wchodzić w tak głębokie koneksję, to chyba raczej Platforma nie wie, czy jest liberałami, czy jest lewicą, czy jest konserwatywna.
Jak na pana nos zachowa się SLD? Wejdzie w koalicję?
Myślę, że SLD będzie chciało wejść w koalicję, jeżeli mówię tutaj o swoim, a niekoniecznie działacze Platformy będą chcieli, ale powiem szczerze, to chyba też będzie tutaj bardzo decydować ta arytmetyka sejmowa i to, co wyniknie z jakby mandatów dla jednego czy drugiego ugrupowania, ponieważ oczywiście Platforma musiałaby poświęcić pewną ilość miejsc, jedynek, dwójek w kraju, czy zdecydują się na to działacze Platformy, tego nie wiem.
Żeby zamknąć tę naszą dyskusję polityczną, to jeszcze posłużę się najnowszym sondażem wyborczym pracownik Kantar, opublikowanym przez telewizję TVN. I w tym sondażu mowa jest o tym, że Prawo i Sprawiedliwość cieszy się poparciem 42% Polaków, a na Platformę Obywatelską chce głosować 27% Polaków. Jeszcze pozwoli pan, że dokończę, 6% wskazało na ugrupowanie Kukiz, na granicy 5% Wiosna, PSL i SLD pod progiem. Co pan o tym sądzi?
No to jeden z wielu sondaży. Zresztą chyba symptomatyczne jest to, że akurat to jest sondaż Kantaru dla TVN i są korzystne, tak jakby można powiedzieć, że korzystne dla Prawa i Sprawiedliwości, ale tak naprawdę czy on jest korzystny, to pokażą wybory jesienne. Być może Prawo i Sprawiedliwość zdobędzie jeszcze większą ilość głosów, a Platforma mniejszą.
Ale pragnę zwrócić uwagę na co innego, bo w sondażu zadano...
Nie ma nikt oprócz trzech ugrupowań.
W sondażu pytano też o opinię, który obóz wygra jesienne wybory. I tutaj 72% pytanych wskazało, że obecny obóz rządzący, a 13 na opozycję. I tylko nie wiem, być może ma pan podobne zdanie, czy takie sondaże nie uśpią Zjednoczonej Prawicy?
Nie. Ja uważam, że nie uśpią. Ja nie widzę tutaj jakby pychy i samozadowolenia z naszej strony. My doskonale sobie zdajemy sprawę, że jedna kadencja to jest za mało, żeby na trwałe zmienić pozytywnie to, co się dzieje w kraju, wprowadzić zmiany, które na długo już zostaną i będą jakby ciągnąć ten nasze państwo do góry, więc to jest są bardzo ważne wybory. I nawet te doskonałe, niemal można powiedzieć, że doskonałe sondaże, no, nie gwarantują nam niczego.
Pozwoli pan, że na koniec naszej rozmowy jedno pytanie jako doradnego miasta i tutaj dotyczące naszej małej ojczyzny, bo to miało być gospodarcze płuco Gorzowa, tak to się nazywało. Tymczasem miasto nie udało się sprzedać żadnej z 6 działek przy ulicy Dobrej. Co to oznacza w pana ocenie, że firmy nas nie chcą? Czy może jest jakaś inna przyczyna? Jesteśmy nieatrakcyjni?
No, powiem tak, być może mamy słaby lobbying jako miasto, jeżeli chodzi o ściąganie inwestorów. Trudno mi powiedzieć czemu i dlaczego taka sytuacja zaistniała. Nie wiem, jakie były działania.
Na pewno brak zainteresowania, co przyznano, był zaskoczeniem w magistracie.
No właśnie, no pytanie, co zrobił magistrat, żeby zainteresować tymi terenami inwestorów, tak? Jak, w jaki sposób, jakich inwestorów szukali? Ile trwały rozmowy? Kiedy rozesłali do jakich firm jakby zaproszenia do przetargu? No, no nie wiem, tego nie wiem, to magistrat musiałby powiedzieć, proszę Państwa, rozmawialiśmy z setką firm, 80 firmami, nie ma pieniędzy na inwestycje, tego nie wiem. To jest odpowiedź magistrady.
Zobaczymy, czy sytuacja się powtórzy, czy nie, bo przetarg ma być powtórzony jesienią.
Ale jeżeli mogę powiedzieć, jakie przetargi w tym mieście, panie redaktorze, skończyły się za pierwszym razem. No, za piątym, za szóstym zazwyczaj się kończą.
Dziękuję. Tomasz Rafalski, radny klubu Prawa i Sprawiedliwość w Radzie Miasta, był naszym porannym gościem.
Do widzenia.